C.S. Lewis, chrześcijaństwo po prostu. Odcinek 4, rozdział 2. Cnoty kardynalne. Poprzedni rozdział napisałem jako krótką audycję radiową. Jeśli dostaje się do dyspozycji tylko 10 minut, właściwie wszystko zostaje podporządkowane zwięzłości. Podzieliłem moralność na trzy części, porównując ją do konwoju statków. Głównie dlatego, że takie ujęcie tematu wydało mi się najkrótsze. Teraz chciałbym ukazać ten sam temat w innym ujęciu, dokonanym przez dawnych pisarzy. Choć okazało się zbyt długie, aby go użyć w audycji, jest to jednak ujęcie bardzo dobre. Według tego dłuższego schematu istnieje 7 cnót. 4 z nich nazywa się cnotami kardynalnymi, a pozostałe 3 to cnoty teologiczne. Cnoty kardynalne uznają wszyscy ludzie cywilizowani. O teologicznych z reguły wiedzą tylko chrześcijanie. Teologicznymi zajmę się później. W tej chwili omówię 4 cnoty kardynalne. Takie ich określenie nie ma bezpośredniego związku z kardynałami Kościoła katolickiego, choć obydwa wyrazy pochodzą od łacińskiego słowa zawias. Cnoty zaś nazwano kardynalnymi, bo na nich, jak na zawiasach, miało się opierać i obracać wszystko inne. Cnoty kardynalne to roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość oraz męstwo. Roztropność oznacza praktyczny, zdrowy rozsądek, zastanowienie nad tym, co robimy i możliwymi następstwami. Obecnie ludzie właściwie nie uznają roztropności za cnotę, ponieważ Chrystus powiedział, że nie wejdziemy do Jego świata, jeśli nie staniemy się jak dzieci. Wielu chrześcijanom wydaje się, że jeśli tylko jesteś dobry, to możesz śmiało być durniem. Jest to nieporozumienie. Przede wszystkim większość dzieci przejawia niemałą roztropność w rzeczach, które je naprawdę interesują i podchodzi do nich całkiem rozsądnie. Po drugie, jak zauważa święty Paweł, Chrystus nie chciał przez to powiedzieć, że mamy być jak dzieci pod względem inteligencji. Wręcz przeciwnie. Nakazał nam być nie tylko łagodnymi jak kołębice, ale i przebiegłymi jak węże. Pragnie od nas dziecięcego serca, ale i dorosłej głowy. Chcę, żebyśmy byli naturalni, prostolinijni, kochający i otwarci na naukę jak dobre dzieci. Ale każe nam też jak najlepiej wykorzystywać inteligencję, abyśmy byli czujni i świetnie zaprawieni do walki. Jeśli przekazujesz pieniądze organizacji dobroczynnej, nie oznacza to, że nie musisz się upewnić, czy organizacja nie jest oszukańcza. Jeśli myślisz o Bogu, na przykład w modlitwie, nie oznacza to, że masz się zadowolić infantylnymi poglądami, które wystarczały ci w wieku 5 lat. To oczywiście szczera prawda, że Bóg nie będzie cię kochał mniej, czy też miał z ciebie mniejszy użytek, jeśli akurat urodziłeś się z dość mizernym intelektem. U Boga jest miejsce dla ludzi o nikłym rozumie, ale On chce, aby każdy wykorzystał swój rozum jak najpełniej. Być dobrym to również czynić jak najlepszy użytek z własnego rozumu. Dla Boga intelektualni próżniacy nie są w niczym lepsi od innych próżniaków. Jeśli rozważasz, czy nie zostać chrześcijaninem, ostrzegam, że zabierasz się za coś, co obejmie cię całkowicie. Umysł i całą resztę. Na szczęście działa to również w drugą stronę. Każdy, kto uczciwie stara się być chrześcijaninem, przekona się szybko, że jego inteligencja zaostrza się. Jeden z powodów, dla których chrześcijaństwo nie wymaga specjalnego wykształcenia, to ten, że chrześcijaństwo jest edukacją samo w sobie. Dlatego niewykształcony chrześcijanin, jakim był Bunyan, zdołał napisać książkę, która zadziwiła świat. Umiarkowanie. Niestety, również należy do słów, których znaczenie uległo zmianie. Dzisiaj oznacza głównie abstynencję od alkoholu. Jednak w czasach, kiedy drugą cnotę kardynalną nazwano umiarkowaniem, oznaczało coś zupełnie innego. Umiarkowanie nie dotyczyło alkoholu, a wszystkich przyjemności. I nie oznaczało powstrzymywania się od nich, ale zażywania ich w stosownej ilości. Błędem jest sądzić, że wszyscy chrześcijanie powinni być abstynentami. To islam. Nie chrześcijaństwo jest religią abstynentów. Oczywiście w pewnych okresach unikanie alkoholu może się okazać obowiązkiem jakiegoś konkretnego, czy nawet każdego chrześcijanina. Może dlatego, że ktoś nie umie pić w taki sposób, żeby nie wypić za dużo, a może dlatego, że przebywa z ludźmi skłonnymi do pijaństwa i nie wolno mu ich do niego zachęcać własnym piciem. Ale najważniejsze jest to, że człowiek ten powstrzymuje się z ważnego powodu od czegoś, czego nie potępia. Przeciwnie, cieszy go fakt, że inni czerpią z tego przyjemność. Istnieje rodzaj złych ludzi, których można poznać między innymi po tym, że nie umieją się niczego wyrzec, nie domagając się podobnego wyrzeczenia od wszystkich wokoło. To nie po chrześcijańsku. Każdy chrześcijanin może uznać, że z jakichś przyczyn powinien się powstrzymywać od pewnych rzeczy. Od małżeństwa, mięsa, piwa czy chodzenia do kina. Jednak kiedy zaczyna uznawać te rzeczy za złe same w sobie, albo patrzy z góry na ludzi, którzy nie podejmują podobnych wyrzeczeń, wówczas zmierza w niewłaściwym kierunku. Współczesne zawężenie treści słowa umiarkowanie do picia alkoholu narobiło niemałej szkody, bo łatwiej przez to zapomnieć, że można być nieumiarkowanym w wielu innych sprawach. Ktoś, kto w centrum swego życia stawia grę w golfa czy brydża, motocykl, psa albo ubrania, jest tak samo nieumiarkowany jak osoba, która upija się każdego wieczoru. Oczywiście nie jest to równie widoczne z zewnątrz. Od manii brydżowej czy golfowej nie zataczasz się na ulicy. Jednak Bóg nie daje się zwieść tym, co zewnętrzne. sprawiedliwość. To coś znacznie więcej niż sprawy toczące się w sądach. Jest to dawne słowo na określenie wszystkiego, co dzisiaj nazwalibyśmy fair. Mieści w sobie uczciwość, zasadę wzajemności, prawdomówność, dotrzymywanie obietnic, całą tę sferę życia. Męstwo z kolei oznacza obydwa rodzaje odwagi. Tę, która każe stawić czoło niebezpieczeństwu i tę, która każe wytrzymać pomimo bólu. We współczesnej angielszczyźnie może najlepszym odpowiednikiem byłaby twardość. Łatwo zauważyć, że bez męstwa nie można długo wytrwać w żadnej z pozostałych cnót. Mówiąc o cnotach, należy zauważyć coś jeszcze. Otóż istnieje różnica pomiędzy dokonaniem sprawiedliwego czy nacechowanego miarem uczynku, a byciem sprawiedliwą bądź umiarkowaną osobą. Nawet marnemu tenisiście może od czasu do czasu wyjść dobre uderzenie. Jednak mówiąc o dobrym graczu, mamy na myśli osobę, której oczy, mięśnie i nerwy zostały wytrenowane dzięki niezliczonym dobrym uderzeniom i teraz można na nich polegać. Mają w sobie pewną cechę, która pozostaje obecna również poza kortem. Tak samo jak umysł matematyka charakteryzuje się pewnym swoistym nastawieniem, czy też nawykiem myślowym, który jest w nim obecny nawet wtedy, kiedy matematyką się nie zajmuje. Tak samo człowiek, który wytrwale spełnia dobre uczynki, osiąga w końcu pewną cechę charakteru. Mówiąc o cnocie, mamy na myśli tę właśnie cechę, a nie konkretne uczynki. To rozróżnienie jest ważne z następującego powodu. Myśląc tylko o poszczególnych uczynkach, bylibyśmy narażeni na trzy błędne poglądy. Pierwszy. Moglibyśmy uznać, że kiedy czynimy rzecz słuszną, nieważne jest, jak ani dlaczego ją czynimy. Czy robimy to z własnej woli, czy z przymusu, radośnie, czy z niechęcią, w obawie przed opinią innych, czy dla rzeczy samej w sobie. Tymczasem prawda jest taka, że dobre czyny dokonane ze złych powodów nie pomagają w tworzeniu owej wewnętrznej cechy, czy postawy zwanej cnotą. A o tę cechę tak naprawdę tu chodzi. Marny tenisista może uderzyć piłkę z całej siły nie dlatego, że widzi taką potrzebę, ale dlatego, że stracił panowanie nad sobą. Takie uderzenie może szczęśliwym trafem pomóc mu wygrać gema, ale nie pomoże mu zostać dobrym, równym graczem. Drugi. Można by uznać, że Bóg pragnie jedynie posłuszeństwa wobec pewnych zasad, podczas gdy w rzeczywistości pragnie On ludzi pewnego pokroju. Trzeci. Można by uznać, że cnoty są niezbędne tylko w obecnym życiu, a na tamtym świecie możemy zrezygnować z uczciwości, bo nie będzie już powodów do kłótni. Albo z odwagi, bo nie będzie już niebezpieczeństwa. Może to prawda, że na tamtym świecie nie będzie okazji dla sprawiedliwych czy mężnych uczynków. Jednak będzie okazja ku temu, aby być takimi ludźmi, jakimi można się stać tylko dzięki spełnianiu podobnych uczynków na tym świecie. Nie to, żeby Bóg miał cię nie wpuścić do swojego wiecznego świata. jeśli nie posiądziesz pewnych cech charakteru. Chodzi o to, że jeśli ludzie nie będą mieli w sobie choćby zaczątków owych cech, to żadne warunki zewnętrzne nie będą mogły stworzyć im nieba. To znaczy napełnić ich owym głębokim, silnym, niewzruszonym szczęściem, które przygotował dla nas Bóg. Czytał Szymon Dziki.